możemy czytać, mówić o śmierci własnego ja, czyli naszego egoistycznego życia, o śmierci naszego starego człowieka. I jak Bóg da pamięci i pozwoli, to dobrnę do końca. Może ostatnio zauważyliście, ja sam zauważyłem, że wątki się urywają, pamięć się traci, koniec. Nie można dokończyć, czasem się przypomni, czasem nie. A wszystkich rzeczy nie można zapisać i odczytać. Więc no jest tak, wszyscy wiemy o tym, że od czasu, kiedy Pan Jezus odszedł do nieba, wszyscy ludzie przychodzą na ten świat przez urodzenie z kobiety. A odchodzimy wszyscy przez śmierć. Nie zawsze tak było w historii świata, w historii biblijnej. Ludzie przychodzili w różny sposób na świat i w różny odchodzili. I kiedy powrócimy do początków, do ogrodu Eden, to na pewno wiecie, że Adam się nie urodził. Urodził się czy nie? Właśnie. Czyli nie urodził się. No, a Ewa? No, też się nie urodziła. Nie? Pan Bóg wyciągnął żebro i ukształtował kobietę. Też się nie urodziła. No i później następne pokolenia już od Adama i Ewy w ten sam sposób przyszły na świat, przychodzili na świat, ale w różny sposób odchodzili. Niektórzy nie umierali. Mamy przykład Eliasza, będziemy czytać, został zabrany, czy Henocha wcześniej jeszcze, który chodził z Bogiem, zabrał go Bóg. No, a później, kiedy dochodzimy do czasów Pana Jezusa, to Pan Jezus urodził się z niewiasty jako prawdziwy człowiek. Ale odszedł z tego świata, wstąpił do nieba. Umarł, zmartwychwstał i odszedł z tego świata przez wstąpienie do nieba. Więc i od tego czasu właśnie tak to się dzieje, nie będzie inaczej. Chyba że wierzący dożyją takiego wydarzenia, o którym Pismo mówi, o zabraniu, pochwyceniu na powietrze, więc wtedy nie, wierzący nie doświadczą śmierci. I w związku z tym wiemy, że jest wiele szkół. Od starożytności, tak to no, powiedzmy nazywajmy szkołami różnego szczebla, typu, stopnia i tak dalej. Jest wiele szkół filozoficznych i tak dalej. Dlatego, że Pan Bóg stworzył nas w ten sposób, że musimy się uczyć. No, nie ma innej możliwości. Nikt z nas nie spadł z nieba, tylko narodził się z kobiety i od małego, od niemowlęctwa musiał się pewnych rzeczy uczyć. Na początku był uczony, później mógł już samodzielnie się uczyć, ale musiał się uczyć. No nie mamy pewnych umiejętności, żadnych takich, pewne rzeczy są wrodzone, które później wychodzą, można je rozwijać, ale musimy się uczyć z wielu powodów. I co dalej? Aha, no właśnie. No i teraz spośród tych wielu szkół, tak sobie myślę, a słyszeliście o szkole umierania? Jest jakaś szkoła umierania, gdzie uczy się umierać ludzi. Nie chodzi mi o takie techniczne rozwiązanie, jak to tam zrobić, nie? Położyć się czy czekać na śmierć, bo są różne okoliczności, ale chodzi mi o przygotowanie ludzi. Ludzie żyją w ten sposób, jakby śmierci nie było. To jest temat, który jest unikany, żeby nie zapeszyć, żeby nie sprowadzić tego. Czegoś, co jest nieuniknione. Każdy to wie. Każdy człowiek wie, że musi umrzeć. Przykładem przeszłych pokoleń, które też wniosły coś do tego świata, przeminęły. Ich nie ma. I w ten sposób nie będzie inaczej. I i również z nami. Jest taki kierunek Christian Science, jakiś tak się nazywa, taki kierunek. I jest jeden z poglądów tych ludzi jest takie, że śmierć to jest złudzenie. I śmierci nie ma. To ci się wydaje, że jeszcze jest śmierć. No, można żyć w takim złudnym, nierealnym świecie. Można żyć, można się oszukiwać, ale rzeczywistość pokazuje, że jednak istnieje zjawisko śmierci, podlegamy śmierci z powodu grzechu, który odziedziczyliśmy. Zapłatą za grzech jest śmierć. Wiersz mówi o śmierci wiecznej, ten, który cytuje. Jest mowa o wiecznym życiu, ale no, nie ma mocnych. Człowiek musi umrzeć z powodu grzechu. Gdyby nie było grzechu, nie byłoby śmierci. Takie są konsekwencje. Nie ma odwołania, a to nie ma mocnych środków medycyny i tak dalej. Nikt tego nigdy nie pokona. Tak mówi Boże Słowo i koniec. To ludzkie wysiłki w tym kierunku niczego nie zrobią. Dzisiaj będziemy właśnie mówić o śmierci własnego ja. Czyli na pewno zauważyliście, że więcej mówimy tutaj o śmierci niż o życiu. Dlatego, że śmierć przynosi wiele błogosławieństw. Śmierć jest wrogiem oczywiście. On zostanie zniszczony jako ostatni wróg, nas uczy apostoł Paweł. Ale przez śmierć Bóg wiele rzeczy osiągnął i wiele rzeczy my również możemy osiągnąć. Przez śmierć jest nasze zbawienie, przez śmierć Pana Jezusa. Więc teraz powrócimy do tego tematu, ponieważ mówiliśmy o szkole, mówiliśmy o umieraniu. W szkole są uczniowie. Więc ważne jest to, że kiedy Pan Jezus Chrystus powołuje człowieka, to nakazuje mu przyjść, czyli w ten sposób pójść za mną, nakazuje mu przyjść i umrzeć. Masz przyjść i umrzeć. I w tych słowach jest pewien obraz, to jest pewna ilustracja uczniowskiego życia. Uczniowskiego życia. Dlatego, że na początku wierzący wszyscy byli nazywani uczniami. I kiedy czytamy Ewangelię, to tam spotkamy, Pan Jezus mówi do swoich uczniów, którzy go słuchają, 12 nazwał apostołami. Jest mowa o uczniach Jana, o uczniach Mojżesza, o tych, którzy się uczą, powiedzmy tam na pewno w szkole rabinistycznej. Też rabini uczyli, więc mieli swoich słuchaczy, mieli uczniów. To jest w Ewangeliach. A w Dziejach Apostolskich od 6 rozdziału jest mowa o tym, że liczba uczniów wzrastała. No i wtedy tam powołano 7 diakonów i tak dalej. I aż do 21 rozdziału Dziejów Apostolskich jest mowa o wierzących w Pana Jezusa jako o uczniach. Tam nie ma nikogo innego. Wierzących w Pana Jezusa i nie jego uczeń. Nie ma czegoś takiego w piśmie. I do 12 rozdziału Dziejów Apostolskich, wiersza 26, tam w Antiochii, to jest chyba syryjska Antiochia, tam po raz pierwszy Łukasz napisał, że uczniów Pana Jezusa nazwano chrześcijanami. Ja to sobie myślałem, że to tak bardziej przezwano ich, takie przezwisko otrzymali, ale tekst grecki bliżej precyzuje nam, że oni otrzymali imię chrześcijanie. To bardziej chodzi o imię. No i od tego czasu, później jeszcze w listach mamy wielokrotnie używane słowa chrześcijanin, chrześcijanka, czy w liczbie mnogiej chrześcijanie. Kilka razy jest to słowo użyte, niewiele razy, ale wszyscy wierzący są uczniami. No jak nie jesteś uczniem Pana Jezusa, to czyim jesteś uczniem? Jak nie uczysz się od Pana Jezusa, to od kogo się uczysz? No albo się uczysz Pana Jezusa, albo od kogoś innego. Nie ma innej możliwości. Jeśli uwierzyłeś w Niego, to musisz być Jego uczniem. No nie ma innej możliwości. Chyba, że ja to źle rozumiem. No, muszę Cię skorygować, ale czytając Pismo Święte, no nie widzę niczego innego. No jak należysz do Pana Jezusa, no to co? To musisz być Jego uczniem. No nie może być inaczej. A to oznacza, że musisz uczyć się od Niego, czyli słuchać to, co On mówi, to, czego On uczy, to, co On ma do powiedzenia, bo to jest ważne. To jest najlepszy nauczyciel. Tak często współcześni pedagodzy szczycą się tym, że oni wynaleźli lekcje poglądowe. Czyli wiecie, rzucają jakiś temat i następuje dyskusja i tak dalej. A już Pan Jezus, Ewangelia, już o tym czytamy, że Pan Jezus w ten sposób uczył. No bo Pan Jezus wie, w jaki sposób skutecznie nauczać ludzi. Więc wspomniałem o tym, że to jest ważne, ponieważ będziemy mówić o tej ilustracji uczniowskiego życia. Czyli przychodzisz i umierasz dla siebie. Dla siebie. Tu nie mówimy o śmierci w wymiarze takiego wydarzenia, czyli śmierci ciała, które spotyka wszystkich ludzi, którzy w ten sposób odchodzą z ziemi, z tego świata. Jeżeli chcemy wejść właśnie z Panem Jezusem w pełnię takiego obfitego życia, które Pan Jezus udostępnił, to musimy zaprzeć się samych siebie, wziąć swój krzyż i naśladować go. I o tych słowach mówią nam ewangeliści. Mateusz, Marek, Łukasz. Mateusz mówi, że Pan Jezus mówi to do swoich uczniów. Marek już uzupełnia, że tam były tłumy. A Łukasz mówi, że Pan Jezus mówi to do wszystkich. I Łukasz jeszcze dodaje taką cenną rzecz. Krzyż, masz brać swój krzyż na siebie codziennie. Łukasz to właśnie tak te wszystkie wypowiedzi uzupełnia. Przeczytam ten wiersz. Z Łukasza to jest 9 rozdział. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje. Musimy też wiedzieć, że znamy takie, ludzie mówią w ten sposób, że każdy ma swój krzyż. Na pewno się spotkali. Że każdy musi swój krzyż nieść. Tak się mówi. No i chodzi tu oczywiście o różne przykłady. Często jak to wśród ludzi? Różnie jest. Albo w rodzinie jest jakieś utrapienie, czyli ktoś jest chory, na przykład obłożny i trzeba się z nim opiekować. I się mówi, że ten ktoś ma krzyż z tym człowiekiem. I to właśnie podaję te przykłady, żeby powiedzieć, że to nie jest ten krzyż. Tu nie o to chodzi. Ktoś ma w domu jakiegoś łobuza, pijaka, matka trapi się z synem przez ileś jakąś część życia, ma ten krzyż. To nie jest ten krzyż. Czy my mamy jakieś dolegliwości, chorujemy, czy mamy jakieś kłopoty, dźwigamy jakieś ciężary. To nie jest ten krzyż, żebyśmy wiedzieli. To nie o to chodzi. Kiedyś widziałem takiego, no nie pątnika, tylko bardziej pielgrzyma, który też brał na siebie krzyż, taki wielki, drewniany, na krzyż i wędrował, a na końcu tego krzyża miał kółko. Żeby mu lżej było. Tak niósł ten krzyż. Podałem ten przykład z tego powodu, że łatwo jest nosić krzyż. Ciężko jest nosić krzyż, właśnie, no, sobie zrobił takie ułatwienie, ale ciężko jest nosić krzyż, czyli noszenie krzyża polega na tym, żeby pozbywać się tych cielesnych rzeczy z naszego życia, które tak lubimy, które tak kochamy, których musimy się pozbyć. Takim przykładem, takim do tego zrozumienia, ponieważ mamy rodzinę, to jest Abraham. Sara, Hagar i Ismael. No i Ismael to jest przykład właśnie takiego cielesnego życia Abrahama w tej sytuacji, jego decyzji, Sary też, ale Bóg mówi nie. To nie Ismael. Dziedzic będzie Sary. I teraz wypędź niewolnicę i syna. To Sara mówi, posłuchaj głosu żony swojej. Sara w ten sposób mówi, bo jej było łatwiej. Ismael nie pochodził z niej, ona go nie urodziła. Ale Abrahamowi było ciężej, to był jego syn, no jakby nie było. I teraz pozbądź się tego. To jest ten przykład. No i no, niewolnica została wypędzona, ponieważ to był cielesny przykład. I Ismael nie był synem obietnicy. Abraham długo tak myślał, Bóg mu pozwolił trwać w tym błędzie kilkanaście lat, ale to nie Abraham. To Izaak jest dziedzicem obietnicy. Tylko od niego potomstwo będzie dziedzicem obietnicy. Więc to cielesne musisz usunąć, to co tak kochasz. I teraz wyobraźcie sobie w swoich rodzinach, że musisz kogoś wypędzić. Kiedy łączą nas takie niewidoczne więzy rodzinne, które się wytwarzają. Teraz to jest bardzo trudne, dlatego no, ciężko jest nosić krzyż, dlatego o tym mówię. Ciężko jest nosić krzyż. Nie jest to łatwe. I tutaj powinniśmy myśleć o utracie życia dla siebie, że polega to na tym, czy nie polega na tym, żeby opierać się na zewnętrznych rzeczach. Nie? Utrata życia nie opiera się na zewnętrznych jakichś kanonach, jakichś zasadach, jakichś przepisach. Nie opiera się na jakichś legalistycznych kodeksach. Nie? Czyli legalista to jest ten, kto bardzo ściśle, skrupulatnie wypełnia wszystkie przepisy prawa tym, czym się zajmuje, tak? Dokładnie. To jest legalizm. Legaliści. Czyli nie na tym to polega, żeby po prostu na tych rzeczach zewnętrznych, czyli na jakichś kodeksach, zasadach, przepisach. W liście do Kolosan apostoł Paweł oświadczył temu kościołowi. Drugi rozdział, wiersz 22 i 23. Apostoł Paweł tu mówi, że zrozumienie śmierci starego człowieka wskutek zewnętrznych przepisów. I on w tych dwóch wierszach napisał tak. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie. A są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłu. Czyli wtedy już były takie praktyki i my teraz też obserwujemy, ludzie sami siebie okaleczają w ten sposób, ale to niczego nie przynosi. Nie o to tutaj chodzi. Więc utrata życia dla siebie nie może opierać się na takich zewnętrznych kanonach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, uśmiercanie siebie, to też nie ma być całe życie jakaś próba ulepszania grzesznego człowieka, którym byłem. Czyli nie ulepszamy człowieka, nie naprawiamy tego starego człowieka, którym byłem. Uśmiercamy tego ziemskiego, naturalnego człowieka, aby żyć jako niebiański człowiek, który jest prowadzony przez Ducha Świętego. A to oznacza, że nasza perspektywa nie jest tylko ziemska, nie dotyczy ziemi, tego co możemy tutaj zobaczyć, dotknąć, natomiast przyjęliśmy wieczną perspektywę, czyli żyć jako niebiański człowiek, który jest prowadzony przez Ducha i nasza nadzieja powinna być skierowana właśnie na Boże wypełnienie zamiarów, Bożych zamiarów w Chrystusie Jezusie. I apostoł Paweł opisuje to w Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Wiersze 44 do 49. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano. Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemski ludzie, ziemscy ludzie. Jaki jest niebiański człowiek, tacy są i niebiańscy. Przeto, jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebiańskiego człowieka. Ja tutaj sobie dodałem swoje tłumaczenie, bo mam niebieski, zamieniłem na niebiański, żeby to jedno i drugie może być, ale żeby się z kolorem nie kojarzyło. Czyli ten tekst mówi, że jeśli nie weszliśmy z Panem Jezusem Chrystusem w Jego śmierć, aby mogło w nas panować życie ducha, to wszystkie nasze religijne wysiłki ciągle będą pochodzić z naszego naturalnego, duszewnego człowieka. Czyli będą pochodzić z potomka tego upadłego Adama. Od którego pochodzimy. I nawet największe próby dotarcia do Boga, czynienia wielkich dzieł dla Boga, wielkich rzeczy dla Boga, przyprowadzania ludzi do poznania Boga, to będą ziemskie. To znaczy bez żadnej wiecznej wartości. I jeżeli codziennie nie zapieramy się siebie, nie idziemy za Panem Jezusem w drodze na krzyż, to nawet te największe duchowe wysiłki, one ciągle będą miały pewną wskazę jakichś ziemskich zamiarów czy jakichś samolubnych motywacji. A chwała ziemskiego życia będzie naszym, przepraszam, nie ziemskiego, tylko zwycięskiego życia będzie naszym udziałem tylko wtedy, kiedy dołączymy do Pana Jezusa w Jego śmierci, abyśmy mogli również poznać moc Jego zmartwychwstania. Jeśli tego nie poznamy, to nasze duchowe życie będzie jedynie ludzkim wysiłkiem. Czyli dalej będziemy robić sami z siebie. Nigdy nie poznamy chwalebnej mocy nadchodzącego wieku. Ewangelia Jana, 12 rozdział, wiersz 24. Tutaj Pan Jezus określił rezultaty takiego ziemskiego, adamowego życia. Pierwsza część tego wiersza. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie. Teraz druga część wiersza. Pan Jezus porównuje to z osobą, która bierze swój krzyż i naśladuje go. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Czyli mówiliśmy tutaj o takich dwóch rzeczach, na których to nie polega, czyli utrata naszego życia dla siebie nie powinna opierać się na zewnętrznych jakichś przepisach, zasadach religijnych wymyślonych przez ludzi, ale również nie powinna polegać na naprawianiu, ulepszaniu grzesznego człowieka. Apostoł Paweł mówi nam również, on apostoł, który w pełni rozumiał właśnie głębię tej prawdy zjednoczenia z Panem Jezusem Chrystusem w Jego śmierci. Apostoł Paweł wiedział również i mówi o tym, że śmierć własnego ja, śmierć dla siebie, to nie jest też jakieś przeżycie, które jest do zrealizowania. Czyli, że jest jakieś przeżycie, które wierzący musi przeżyć. Dąży do tego, jeszcze nie ma. O, przeżył, dobra, koniec. Nie, to nie tak. To nie jest też przeżycie, które można zaliczyć, dlatego, że życie, o którym tutaj mówimy, ma być naszym udziałem dzień po dniu, czyli nie oznacza to jakiegoś jednostkowego wydarzenia, przeżycia i tak dalej. I tylko właśnie w ten sposób widoczne będzie zmartwychwstałe życie uwielbionego Pana Jezusa. Będzie widoczne w nas. Drugi do Koryntian, 4 rozdział, wiersz 10. Tam apostoł Paweł napisał między innymi w 10 wierszu takie słowa: zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. I do tego drugi wiersz, Galacjan 2:20, który znamy, tam apostoł mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I to, co tu apostoł Paweł pisze o sobie, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, to dotyczy każdego wierzącego człowieka. Każdy wierzący człowiek może to zastosować do siebie. To nie jest tak, że o, apostoł to tak, on tak mógł żyć, a my nie. Nie ma w Kościele jakichś takich elitarnych grup nauczonych i tych takich innych. Są wierzący, którzy wszyscy doświadczają Chrystusa. Paweł napisał: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. To każdy z nas może powiedzieć: ja też jestem z Chrystusem ukrzyżowany. I żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. W każdym wierzącym. Dotyczy to każdego wierzącego, te słowa. I tutaj w tym drugim wierszu Galacjan 2:20 apostoł Paweł ogłaszał takie dwie strony Bożej prawdy, która dotyczy śmierci z Chrystusem. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. A to oznacza, że Pan Jezus nie tylko umarł na krzyżu za mój grzech, ale Pan Jezus zabrał również moją naturę na miejsce śmierci. I to jest fakt obiektywny, który się dokonał, dlatego mówimy o faktach, z dalekiej dla nas przeszłości, czyli 2000 lat temu. I on jest obiektywny, on jest, to znaczy, że od nas niezależny. Nic w to nie włożyliśmy. Jeszcze wtedy nie istnieliśmy. W Bożym planie byliśmy wybrani, ale jak w ciele nie istnieliśmy. Przed swoim urodzeniem. Więc to jest niezależne od nas. To się stało. Pan Jezus umarł za mój grzech, ale również wziął moją starą naturę, również na krzyż. To jest ta pierwsza, jedna strona tej Bożej prawdy dotyczącej śmierci z Chrystusem. A druga to jest to w tych słowach: zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący. I to jest subiektywna strona, czyli zależna od nas. To zależy od nas. To jest subiektywna strona codziennego przywłaszczania sobie, to musimy robić, przywłaszczania tego, co Pan Jezus uczynił już na Golgocie. To są takie dwie strony. Jedna od nas niezależna, a druga od nas zależna. I takim chwalebnym paradoksem, albo jak to bibliści nazywają, tacy fundamentalni wierzący, błogosławione paradoksy, czyli takie osobne sprzeczności, które tam są w Biblii, tak to nazywają. Tutaj takim chwalebnym paradoksem jest to, że Ewangelia Pana Jezusa że no, śmierć przynosi obfite życie. Śmierć przynosi obfite życie. A to oznacza, że odmowa w naszym życiu tych ziemskich, zakurzonych, pospolitych rzeczy, odmowa tego wszystkiego, czyli takich bezwartościowych rzeczy, takich wprowadza nas właśnie w posiadanie wiecznych bogactw. Wiecznych, czyli mówiąc słowami z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, wiersz 20, tam Pan Jezus mówi, których ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. To oznacza, że to są bogactwa niezniszczalne, to są bogactwa nieutracalne. Taką po prostu mają wartość w porównaniu z tymi marnościami ziemskimi. I to takie wieczne, ponadnaturalne życie Pana Jezusa da nam moc nad grzechem i zwycięstwo nad nieprzyjacielem. Ponadnaturalne życie Pana Jezusa, czyli to, co powiedziałem, że po prostu musimy sobie przywłaszczać Jego zwycięstwo. To, co On osiągnął na Golgocie, to w praktyczny sposób powinno stać się naszym udziałem w naszym życiu. I wtedy będziemy mieli moc nad grzechem i zwycięstwo nad nieprzyjacielem. Tutaj mam taki wiersz zapisany z Ewangelii Mateusza, który, no przeczytajmy go, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wiersz 43. Który ma zastosowanie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Ono ma zastosowanie do naszego nieprzyjaciela. Będziesz miał w nienawiści tego przyjaciela. Nie czytajcie następnego wiersza. Tego nieprzyjaciela możesz i masz mieć w nienawiści. Nienawidzić go. To jest twój nieprzyjaciel. I to możesz go nienawidzić. Tak. To jest twój wróg. To jest ten, którego Pan Jezus określił. To jest złodziej. To jest ten, który przychodzi zażynać i mordować. To jest morderca dusz. To jest twój wróg. Jego możesz nienawidzić. Tak samo jak nienawidzisz grzechu i możesz nienawidzić to, czego Bóg nienawidzi. To, co jest złe. Możesz tego nienawidzić. Dlatego mówię o tym wrogu. Natomiast list do Efezjan, 6 rozdział, tam gdzie Paweł mówi o zbroi Bożej, mówi, że nie toczymy, że bój nie toczymy z ciałem i krwią, czyli nie walczymy z ludźmi. Oni mogą być sługami, być posłani i tak dalej, ale toczymy z tymi różnymi hierarchiami mocy ciemności. I o tym mówimy. To jest nasz nieprzejednany wróg. Nie ma z nim pojednania. To jest wróg i możemy go nienawidzić. Tego wroga. I stosować to stare testamentowe, co powiedziano, słyszeliście, co powiedziano, co Pan zacytował, co zostało zapisane, do szatana. Nie do człowieka. Jeszcze jeden wiersz z Księgi Objawienia. Objawienia, które zostało dane Janowi na wyspie Patmos. W 12 rozdziale, wiersz 11, ukazuje nam grupę wierzących, którzy właśnie weszli w pełnię chwalebnego, zwycięskiego życia. Jest napisane, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Czyli zwyciężyli tego, gdzie tekst nam mówi, tego węża starodawnego, oskarżyciela, który ciągle ich oskarżał przed Bogiem, ale oni go zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. I nie wybrali swojego życia, ale wybrali śmierć. Mamy też takie biblijne przykłady, jeszcze zaraz zakończymy, ale taka myśl, która mi wcześniej uciekła, gdzieś miała być wpleciona w liście do Hebrajczyków. 11 rozdział to jest rozdział, o którym mówimy, o bohaterach wiary, tych, którzy zostali zapisani właśnie w Biblii. I tu mamy takie trzy grupy ludzi. Wierzących, świętych Starego Testamentu. Wierzących ludzi. Boże dzieci. Trzy różne grupy. I przeczytam kilka fragmentów dla rozróżnienia. Zobaczcie, w jakiej oni są sytuacji. I wszyscy należą do Boga. Od 32, 11. No, gdzieś trzeba zacząć to. I cóż, bo powiem jeszcze. Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu, o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. To jest jedna grupa. Zobaczcie, jakie chwalebne czyny są tu wymienione imiennie, dokonane przez tych i również tych, którzy nie zostali wymienieni. A dalej się zaczyna. Inni zaś, zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Widzicie bohaterów wiary? Ci dokonali wielkich czynów, a ci są męczennikami. Oni zginęli, umarli. To są Boże dzieci. Bóg w swojej łasce przygotował właśnie dla różnych wierzących różne sytuacje w życiu. Jeszcze trzecia grupa tutaj jest od 36 wiersza. Drudzy zaś doznali szyderstw, biczowania, nadto więzów, więzienia, czyli widzimy o cierpieniu wielkim. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych skórach. Owczych i kozich w skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Tych, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach. A wszyscy ci, choć dla swej wiary, właśnie ważne, a wszyscy ci, których tu przeczytałem, to tak wyróżniłem trzy grupy, chociaż dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. No, czyli nie rozwijam właśnie tej myśli o celu i tak dalej, ale chciałem pokazać właśnie, że tak jak w życiu różnych świeckich ludzi jest, tak jak mówiłem o tych przykładach, że ludzie niosą ten swój krzyż, tak i wśród wierzących jest różnie. Jedni żyją w dobrobycie, jedni w biedzie, jedni są prześladowani, jedni zabijani. I to są ciągle Boże dzieci. Bóg przygotował w swojej łasce. Dla tych taką łaskę, dla tych taką łaskę zwycięstwa, dla tych łaskę, że są męczennikami. Tak więc w związku z tym tematem pragnijmy z całego serca całkowicie złożyć naszą ufność właśnie w dzieło Pana Jezusa na krzyżu, złączyć się z Nim tam na podstawie całkowitego oddania woli Boga Ojca i również wtedy dzięki Jego łasce również i my znajdziemy się pośród tych, którzy zwyciężyli tego nieprzyjaciela, naszego wroga przez krew baranka i przez słowo świadectwa. Amen.